Mamy oczywiście wariant B. Jesteśmy zawsze przygotowani na to, że coś może pójść nie tak, a wariantem B jest co, proszę Państwa? Jest rzeka Warta i rozmowa z kapitanem, który po rzece Warcie żegluje od lat kilkunastu. Posłuchajmy.
Marcin Krześla, kapitan żeglugi śródlądowej.
Od kiedy pan pływa?
Zawodowo od 2001 roku, natomiast turystycznie praktycznie od urodzenia.
Zawodowo jeszcze się kształci w Polsce kapitanów i żeglarzy żeglugi śródlądowej?
Tak, kształci się. W tej chwili mamy dwa technika żeglugi śródlądowej. Technikum żeglugi śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu i technikum żeglugi śródlądowej w Nakle nad Notecią i ostatnio zostało reaktywowane elitarne technikum we Wrocławiu.
Tam też bierze rzeka Odra, tam też kiedyś była żegluga. Czy absolwenci szkoły mają szansę na pracę w Polsce?
No w chwili obecnej ta żegluga się odradza. Są programy, aby zrewitalizować żeglugowo całą Odrę, no bo Odra to jest główną taką rzeką transportową w Polsce oraz Wisłę. I praktycznie praktykanci z tych szkół odbywają praktyki na statkach szkolnych i na Odrze i na Noteci. Natomiast główne praktyki mają za granicą na dużych jednostkach.
Z pana kolegów, z pana klasy, ile osób pracuje w Polsce? W żegludze oczywiście.
Bo ja wiem, procentowo to może tak z 30%.
Reszta gdzie pojechała?
Za granicą. Niemcy, Belgia, Holandia.
Obserwuje pan zawodowo od lat 17 żeglugę po polskich rzekach. Jak to wygląda? Zapaść? Czy były okresy jeszcze za pana kariery zawodowej świetności żeglugi?
Za mojej kariery świetności nie było. Ja nie pamiętam. Ja wszedłem w zawód w okresie zapaści, która praktycznie trwa do dnia dzisiejszego. Drogi wodne są zaniedbane, brak zabudowy regulacyjnej, a w zasadzie dewastacja zabudowy regulacyjnej. Nie potrafimy utrzymać tej wody. Stan wody po deszczach, na przykład woda rośnie z dopływów i ta woda nie jest zatrzymywana. Ona sobie po prostu spływa bezsensownie.
Starsi koledzy, dużo starsi, pamiętają jeszcze takie nawet nie turystyczne, ale normalne, przemysłowe wykorzystanie rzek jako szlaków transportowych.
Tak, tak, pamiętają. Lata 50., 60. to był taki rozkwit żeglugi. W zasadzie w całej Polsce, głównie na Odrze, ale również na drodze wodnej Wisła-Odra, na Wiśle Dolnej. Tutaj na Warcie też był transport, chociaż nigdy nie na jakąś taką dużą skalę, ale był.
Kiedy się płynie Wartą, to można jeszcze gdzieś tam dostrzec dalby, pomosty, jakieś urządzenia i cumownicze, i do przodowania towarów. To wszystko zardzewiałe po Warcie, cokolwiek pływa poza turystami?
No właśnie, przykre jest to, że nie. No jesteśmy tutaj jedynymi jednostkami zawodowymi, pasażerskimi, praktycznie na całej Warcie. Warta praktycznie w tej chwili jest rzeką wykorzystywaną tylko i wyłącznie do turystyki.
Żadnych barek, które by wiozły towary w dół i w górę rzeki, nie ma?
Nie, nie ma. Dawno, dawno nie widziałem. W zeszłym roku, wykorzystując wyższy stan wody, pojawiła się tu bardzo duża barka typu BM500, ale miała spore problemy.
Do kwestii uregulowania rzeki jeszcze na pewno w tej rozmowie wrócimy. Żegluga turystyczna jeszcze się trzyma?
Tak, żegluga turystyczna jak najbardziej. Nawet obserwujemy rozkwit. Co po chwilę tutaj nowe jednostki się pojawiają. No natomiast w tej chwili już woda jest coraz niżej. Na tyle nisko, że nawet już tej żegludze turystycznej to przeszkadza. Motorowodniakom głównie, bo wiadomo, kajakarze to sobie poradzą w każdych warunkach.
Wystarczy 8 cm wody pod sobą i już można się przemieszczać.
Tak jest.
Statek Bajka od kiedy pływa po wodach Warty?
Statek Bajka w ogóle został wyprodukowany w 1965 roku jako holownik rzeczny typu HR-150 w krakowskiej stoczni rzecznej. I ze względu na brak już później zapotrzebowania na usługi holownicze, bo system został przekształcony na system pchania, został wycofany ze służby, ale ze względu na bardzo dobre warunki statecznościowe tych jednostek, klasyfikator dopuścił je wtedy do przewozu pasażerów. I tak od 2001 roku bajka pływa po Warcie, najpierw w Śremie, teraz w Poznaniu. W zasadzie po całej Warcie pływaliśmy. Poprzednio pływała w Bydgoszczy na Brdzie.
Jest zapotrzebowanie jest tak, że nie ma problemu z klientami, żeby chociażby w tych miesiącach sezonowych zapełnić barkę?
Nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o klientów. Poznań jest otwarty na tą atrakcję. Poza tym, że no, dawno tych statków nie było w Poznaniu. Praktycznie 10 lat było, czy nawet więcej, 10 lat było od 2008 roku chyba. Ostatni statek stąd odpłynął. Także długo, długo nie było nic. No i pojawiliśmy się w 2014 roku i powiedzmy, że tą żeglugę pasażerską w Poznaniu reaktywowaliśmy z powrotem na nowo.
Poznań, duże miasto, dużo turystów, a inne miasta nad Wartą, Śrem chociażby?
Tragedia, tragedia. Jedynie w zasadzie w tej chwili Poznań otworzył się na Wartę, Urząd Miasta Poznania, ale również też mniejsze miejscowości, które trzeba tutaj wyróżnić, czy Międzychów, czy Czerwonak, czy Puszczykowo chociażby, no są tam pomosty, są tam mini mariny, no co się dzieje?
Powoli ta infrastruktura turystyczna chociaż wraca, ale z drugiej strony ma się wrażenie, kiedy się płynie chociażby kajakiem po Warcie, że te miasta w większości są do tej rzeki odwrócone plecami i jakby ich nie zauważają.
No dokładnie tak, jest to w pewnym sensie prawda, tylko że no, miasta nie są właścicielem rzeki, bo rzeka administracyjnie należy do regionalnych zarządów gospodarki wodnej, w naszym przypadku tu w Poznaniu. Teraz to się nazywa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i to przedsiębiorstwo, ta firma jest odpowiedzialna za utrzymanie drogi wodnej we właściwym stanie, a tego się niestety nie robi, bo Warta w tej chwili jest tak zdewastowana, że odtworzyć ponownie tą zabudowę regulacyjną, która była, no to jest mnóstwo pieniędzy to kosztuje.
To jest rozmowa z kapitanem Michał Krześla, który pływa po Warcie. Całość tej rozmowy znajdziecie Państwo oczywiście na portalu Radia Wnet, a my na sam koniec w końcu gościa niespodziankę możemy Państwu przedstawić. Gdzieś na Podlasiu jest pan doktor poseł Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Poznania. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry. No nie tylko z Poznania, ale także właśnie z Lubonia, Mosiny i Puszczykowa, gdzie państwo w ostatnich dniach byliście.
Tak zwane księstwo, czyli gminy otaczające Poznań, to w zasadzie pana bezpośredni teren, bo tutaj nie szef regionu, nie pan poseł Dziuba, tylko podobnoż pan zarządza strukturami.
No, w 2015 roku zostałem szefem struktur Prawa i Sprawiedliwości na tym terenie i to był czas bardzo intensywny, ponieważ udało się wtedy powołać we wszystkich gminach w powiecie poznańskim koła Prawa i Sprawiedliwości, tam gdzie wcześniej nie istniały, czyli w znacznej części gmin. W każdej gminie działa moje społeczne biuro poselskie, pomoc prawna dla mieszkańców. No dość regularnie bywam w każdej z gmin powiatu poznańskiego. W ciągu ostatnich 2 tygodni byłem i w Mosinie, i w Luboniu.
To mógł się pan poseł teraz pochwalić, tylko pytanie, co z tej chwalby wyniknie w wyborach samorządowych? Czy PiS już jest gotowe i kadrowo, i także pod względem programowym do wyborów samorządowych i w Poznaniu, i w gminach sąsiednich, i do sejmików wojewódzkiego?
No to po kolei. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, no to Zarząd Powiatu Poznańskiego przyjął już listy imienne kandydatów w wyborach do Rady Powiatu Poznańskiego. Myślę, że jest przygotowane. Zarząd Okręgowy musi zatwierdzić tylko te listy. Jeśli chodzi o sejmik województwa wielkopolskiego, to jak w całej Polsce, także te listy są gotowe. Jakieś drobne zmiany może jeszcze następują. Natomiast jeśli chodzi o wybory w gminach w powiecie poznańskim i w Poznaniu, to sytuacja jest różna. W znacznej części gmin Prawo i Sprawiedliwość będzie miało swój komitet. W kilku miejscach będą komitety lokalne.
No to te dwie miejscowości, gdzie byliśmy na pana terenie, w Mosinie będzie kto kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza?
Będzie lista Prawa i Sprawiedliwości, natomiast nie ma kandydata na burmistrza.
Poprzecie państwo pana Mielocha, czyli obecnego wiceburmistrza, który zamierza kandydować, czy też nie?
Na pewno wielu z panem burmistrzem bardzo dobrze się współpracuje, natomiast no, nie chciałbym żadnej deklaracji czynić teraz. bardzo dobrze z panem burmistrzem współpracuje, natomiast my koncentrujemy się na dokończeniu prac związanych z powstaniem Listy Prawa i Sprawiedliwości w Mosinie, w Luboniu i w Puszczykowie. W Puszczykowie właśnie będzie komitet lokalny.
W Puszczykowie komitet lokalny, czyli nie komitet bezpośrednio związany z Prawem i Sprawiedliwością. Taktyka być może sprytna i przyniesie sukces na tym trudnym dla prawicy terenie.
Różnica jest taka, że w Puszczykowie wybory będą w okręgach jednomandatowych, natomiast w Luboniu i w Mosinie są wybory proporcjonalne. Po raz pierwszy od tego roku po zmianach w ordynacji wyborczej. Założenie jest takie, że tam, gdzie wybory są proporcjonalne, tam zawsze wystawiamy listę Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast tam, gdzie są wybory w okręgach jednomandatowych, no to w zależności od siły koła, w zależności od sytuacji na danym terenie, albo powstaje Komitet Prawa i Sprawiedliwości, albo powstaje jakiś komitet lokalny, czy szukany jest jakiś indywidualne rozwiązanie.
W Luboniu będzie kandydat PiS-u na burmistrza?
Także nie będzie kandydata na burmistrza, będzie lista Prawa i Sprawiedliwości. No tam burmistrzem jest ceniona i też bliska wartością konserwatywną pani burmistrz Małgorzata Machalska.
I ona może liczyć na poparcie PiS-u wprost, czy po prostu PiS będzie po cichu jej kandydaturę popierał?
No, tak jak w przypadku Mosiny, nie chciałbym wyprzedzać faktów.
No to nie wyprzedzajmy faktów lokalnych, bo dużo tej lokalnej polityce powiedzmy, więc ustosunkujmy się do faktów, które zaszły w Warszawie. Sąd Najwyższy na spotkaniu, które miało mieć inny temat, inny przebieg. Potem nagle przebieg się zmienił na decyzję co do ważności lub nieważności, albo stosowania lub niestosowania ustawy o Sądzie Najwyższym, którą podpisał prezydent, wcześniej przyjął parlament. Pan poseł miał okazję się zapoznać ze stanowiskiem Sądu Najwyższego?
Tak, no jest
to... Co to jest za twór prawny?
No to jest wybieg Sądu Najwyższego, aby spowolnić bądź wręcz zniweczyć zmiany w Sądzie Najwyższym, a przynajmniej w pewnym stopniu zniweczyć zmiany w Sądzie Najwyższym. Oczywiście jest to kolejny etap tego samego sporu o to, czy wymiar sprawiedliwości ma zostać zreformowany, czy ma pozostać, czy ma się utrzymać status quo. Sąd Najwyższy w mojej ocenie powinien był, jeśli ma wątpliwości co do konstytucyjności określonych zapisów ustawy o Sądzie Najwyższym, zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy, że przez kilka miesięcy tego nie zrobił. Natomiast teraz próbuje użyć wybiegu i zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o opinię, czy przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym są zgodne z prawem europejskim.
Ale to na podstawie jakich przepisów, bo jak rozumiem, to konstytucja czy ustawy dotyczące Sądu Najwyższego te sprawy opisują, a nie kodeks postępowania cywilnego. Jaki to jest w ogóle, jakiej rangi jest logiczny, jest wywód Sądu Najwyższego?
To znaczy, ja też nie znam całego tego wywodu, znam tylko relacje medialne. Tak jak mogę... się domyślać. No, generalnie Sąd Najwyższy mówi, Polska jest krajem Unii. Wszystkie przepisy polskiego prawa muszą być zgodne z prawem Unii Europejskiej. W związku z tym pytamy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy zmiany, które zachodzą w Polsce dotyczące wieku emerytalnego sędziów, wieku przejścia w stan spoczynku sędziów, są zgodne z przepisami europejskimi.
A co powinien zrobić rząd w takiej sytuacji? Czekać na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy po prostu KRS powinna przeprowadzić do końca procedurę wyboru nowych sędziów, a oni wybrać nową pierwszą prezes i się w ogóle nie oglądać na to coś, co wydał z siebie Sąd Najwyższy wczoraj?
Pytanie, z którym zwrócił się Sąd Najwyższy, w żaden sposób nie wpływa na konkursy, które trwają na 44 stanowiska w Sądzie Najwyższym. więc nie ma żadnych przeszkód, żeby ten konkurs został dokończony, a także żeby został ogłoszony na konkurs na pozostałe wakujące miejsca w Sądzie Najwyższym. Jak rozumiem, Sąd Najwyższy nie kwestionuje ani powiększenia liczby sędziów w Sądzie Najwyższym, ani powstania Izby Nadzwyczaj, Izby Dyscyplinarnej, Izby Spraw Publicznych, a jedynie kwestionuje kwestię tego, że sędziowie przechodzą w wieku 65 lat spoczynku oraz że musieli składać oświadczenia, no i także, że w związku z tym, że takiego oświadczenia nie złożyła pani profesor Gierdzow, że przeszła ona w stan spoczynku. Także można powiedzieć, że pytanie dotyczy jednej z części zmian w Sądzie Najwyższym, ale oczywiście jest to kłopotliwe, ponieważ wprowadza jakiś dodatkowy element niepewności, no i dokłada się do tych wszystkich niepewności, no i dokłada się do tych wszystkich spraw i dyskusji dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Moim zdaniem to nie zatrzyma zmian w Sądzie Najwyższym. Wiemy, że konkurs na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, mimo apeli części środowiska sędziowskiego o bojkot, no udał się, to przebiega pomyślnie. Jest bardzo duża liczba chętnych, bo prawie 200 osób zgłosiło się na te 44 miejsca konkursowe. No jest, tak jak powiedziałem, użyłem tego słowa wybieg na samym początku, no bo to jest rodzaj wybiegu, aby zahamować zmiany w Sądzie Najwyższym. Wydaje mi się, że nie będzie to skuteczne, aczkolwiek bez wątpienia powiększa to taki chaos prawny, niepewność prawną związaną z funkcjonowaniem Sądu Najwyższego.
Pani profesor Gerzdorf cały czas uznaje się za pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, jeździ służbową limuzyną, udziela wystąpień właśnie w tej funkcji. Czy uważa pan poseł, że to już jest kwestia jakiejś w przyszłości odpowiedzialności karnej dla pani profesor za uzurpowanie sobie stanowiska państwowego, do którego, jak rozumiem, formalnie nie ma już prawa?
Ale zwracam jednocześnie uwagę, że pani profesor Gerzdorf, swoim wiadomo, nie uczestniczy w składach sędziowskich i nie wydaje żadnych orzeczeń, co by oznaczało, że sama nie jest do końca pewna, czy jakby odczuwa pewną obawę.
Nie przekroczyła Rubikonu, jak
orzekaniem. Moim zdaniem w jakimś sensie Rubikon przekroczyła, dlatego że niepotrzebnie poszło na zwarcie, nie złożyło oświadczenia wymaganego ustawą i w gruncie rzeczy to pani profesor Gerzdorf podjęła decyzję o tym, że ma ten spór być. Dlatego, że gdyby złożyła oświadczenie, tak jak zresztą większość sędziów, którzy znaleźli się w jej sytuacji, bo to niemal 30 sędziów Sądu Administracyjnego i kilkunastu sędziów Sądu Najwyższego, tych dyskusji byśmy dzisiaj mieć chyba nie musieli.
Dyskusji.
Ale prawda jest taka, jeszcze żeby odpowiedzieć na pana pytanie, że to, że nie orzeka, świadczy o pewnej niepewności z jej strony. No i dobrze, że tak się dzieje, no bo skoro nie jest sędzią Sądu Najwyższego, takie orzeczenia mogłyby zostać wtedy w łatwy sposób wzruszone.
Sprawa jest na pewno politycznie skomplikowana, nawet jeżeli prawnie ma pozory jasności i jednoznaczności, to politycznie jeszcze na pewno będzie to temat sezonu jesiennego, tak jak wybory samorządowe. Pan poseł już wie, kiedy będą wybory?
No domyślam się, że w ostatniej dekadzie października, no taki jest kalendarz wyborczy pewnie. Są w niedzielę 21 października, no i później na początku listopada druga tura, tam gdzie będzie potrzebna. Ale oczywiście czekamy na decyzję premiera, która zapewne, no też wiemy z kalendarza, że musi zapaść przed 15 sierpnia, czyli w ciągu najbliższych 10 dni.
Czekamy na tą decyzję, także jeszcze będziemy w Poznaniu, czekamy na pana posła, chyba że pan poseł tak się zauroczył Podlasiem, że już do Wielkopolski nie wróci.
No, zapewne wrócę, natomiast Podlasie jest rzeczywiście przepiękne. Najpierw byliśmy nad Bugiem, teraz jesteśmy w okolicach Puszczy Białowieskiej. Przepiękne wakacje, przepiękne miejsca, klimaty, fantastyczne też bardzo kulturowo bogate miejsca. Mieszkamy teraz na takim właśnie odludziu, właśnie w otulinie Puszczy Białowieskiej. Piękne wakacje.
Warto się przejść zielonym szlakiem z Hajnówki do samej Białowieży. On biegnie dość blisko drogi, ale przez bardzo urokliwe miejsca. Można nawet tam żubra na żywo spotkać, co potwierdzam. Więc warto, jeżeli pan posądzi o czas, ruszyć. To jest 25 km do przejścia dla himalaisty również.
Fajnie, bardzo serdecznie dziękuję za tą radę. Serdecznie pozdrawiam pana i wszystkich słuchaczy z Polski, którzy słuchają Radia Wnet. To zresztą wspaniała sprawa, że państwo jeździcie przez całe wakacje po Polsce z miejscowości do miejscowości, bo to daje szerszy ogląd sytuacji, widać jaka jest Polska, jak się w ostatnich latach zmienia, jakie są nastroje ludzi. Także gratuluję tego pomysłu.
Dziękujemy, przekażemy gratulacje Krzysztofowi Skowrońskiemu. I tylko wrócimy do redakcji. Gościem, ostatnim gościem w poranku z Lubonia był pan poseł Bartłomiej Wróblewski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Serdecznie pozdrawiam, dziękuję.
Do zobaczenia. A my rzeczywiście kończymy ten poranek i kończymy tą część trasy. Już w poniedziałek przywita się z państwem Wojciech Tomasz Wybranowski w poniedziałek obejmie stery wakacyjnej ekipy Radia Wnet i rozpocznie w Poznaniu, więc daleko się po mapie Rzeczpospolitej nie poruszymy, raptem kilka kilometrów, a potem już północne tereny Wielkopolski, aż do Kostrzyna nad Odrą, gdzie Warta wpada właśnie do drugiej największej rzeki w Polsce, czyli Odry. Ta trasa jest przed nami, a potem druga połowa sierpnia to prezent dla państwa, specjalna trasa Iskierki, ale o tym szerzej opowie i będzie opowiadał w porankach Antoni Opaliński. Ja się z państwem żegnam na kilka tygodni, chwila urlopu. Razem ze mną żegnają się Paweł Chodyna i Luiza Komorowska. Luiza Komorowska i Paweł Chodyna, którzy razem z państwem byli przez ten tydzień od Siremu aż po Luboń. Takżeśmy wzdłuż Warty jechali, a przez chwilę nawet płynęli kajakiem, co było niezwykle urokliwe. Każdemu polecamy taką kajakową wyprawę po Warcie. I co? Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.